jakby z różnych stron do nas docierając, jakby z różnych kierunków, jak strumienie płynąc, w końcu zbierają się w jeden nurt i my w ten sposób możemy powiedzieć, że natchnienie Boże z różnych stron do nas kierowane, a wszystko to ze względu na nas, na człowieka, na konkretnego człowieka, na każdego z nas, po to, aby dopomóc mu zrozumieć jego życie i dopomóc mu przejść drogą, która ma się zakończyć, jako zakotwiczyć w Królestwie Bożym. Dostrzegamy, jak ogromnie Bóg tym się interesuje. Jego jakby cała istota jest skierowana na stworzenie, na człowieka. Jak bardzo mu na tym zależy, żeby człowiek właściwie zrozumiał swoje posłannictwo, właściwie zrozumiał, kim jest, i Bóg pragnie, aby po tej pielgrzymce zamieszkał w jego domu, w domu Ojca. Po to między innymi przychodzimy tutaj, żeby mając świadomość, że jesteśmy na tej wielkiej życiowej pielgrzymce, tutaj po pierwsze zatrzymać się i w domu Ojca jakby złapać oddech, odpocząć. Są tacy ludzie, którzy właśnie też tak czynią. W ciągu dnia zachodzą do świątyni, żeby choćby na chwilę przysiąść i nawet nie próbują jakiegoś bardzo słownego, wyuczonego sposobu nawiązania kontaktu z Panem Jezusem. Po prostu są, żeby pobyć w tej atmosferze. Ta atmosfera pomaga im w uspokojeniu serca, w takim jakimś dokonaniu pewnej ogłady. Pomaga także do skupienia, do odnalezienia myśli, uporządkowania pragnień, ale także nawet i do fizycznego odpoczynku. Przychodzimy tutaj, żeby się posilić, tak jak każdy pielgrzym. Tutaj są dwa suto zastawione stoły, stół słowa i stół Eucharystii. I my, drodzy moi, potem, kiedy zakończy się liturgia w tej formie, jak teraz ona trwa, ma swój scenariusz, jest odpowiedni czas. Ten scenariusz, on się za ileś minut skończy. I my, przekroczywszy próg tej świątyni, właśnie musimy mieć świadomość, że nie skończy się ta liturgia. Ona będzie miała tylko inny scenariusz. Z tymi darami my przejdziemy do kolejnej części. Ona będzie miała wymiar naszej codziennej służby. Ale Chrystus Pan, którego przyjmujemy do serca, On idzie z nami. I drodzy moi, nie możemy tam stworzyć czegoś zupełnie innego. Czasami mamy taką pokusę, powiem, że bardziej przez nieświadomość sprawy, że dzielimy ten czas, jak to mówimy, na święty, na pobożny, w świątyni, a potem mówimy, idziemy do naszej codzienności. To prawda, że idziemy do naszej codzienności, ale ta codzienność musi mieć wymiary świętości. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, jak mówi apostoł Paweł, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie może tak być, że tam stwarzamy inną rzeczywistość, odległą od tej, w której tutaj trwamy. Nie. Tam mamy budować Królestwo Boże, jakby powiedział kardynał Wyszyński, czynić cywilizację miłości, zdobywać ten świat dla Chrystusa. I każda czynność, a się czasami, powiedzmy, no, nie chcę wierzyć, ale każda czynność, ona musi być tak otulona mocami Bożymi. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych, czy zupełnie nieważnych. Czy pracujemy, czy sprzątamy, czy zajmujemy się dzieckiem, czy jedziemy do pracy, czy odpoczywamy, czy trochę poplotkujemy. To są wszystko ważne części naszego życia. Tym musi być Chrystus. I wtedy zobaczymy, że to ma inne wymiary. Ale to, na co dzisiaj liturgia szczególnie nam zwraca uwagę i to zapamiętajmy, z jak wielką atencją do tego podchodzi Bóg. My jesteśmy tutaj tą winnicą. Ile Pan Bóg wkłada w to, nazwijmy to, trudu? Jakim szacunkiem darzy to dzieło? A my w podtekście odnajdujemy siebie. Jakim szacunkiem darzy nas Pan? My to wiemy, bo sam powiedział, Ty jesteś moim dzieckiem, ja Ciebie stwarzam na swój obraz, swoje podobieństwo. Pan Jezus jeszcze doda do tego, że jesteście nie tylko dziećmi, ale dziedzicami, czyli ten cały kosmos, który widzicie tylko w maleńkiej części i który nie ma co ukrywać, podoba się nam, jest niezwykły. To, drogie dzieci, powiedziałby Pan Jezus, to wszystko dla was i ze względu na was. Po co o tym dzisiaj mówimy? Pokazując najpierw Ojca, który takimi wielkimi nas czyni. Ano po to, żeby sobie zadać małe pytanie. Tak Ojciec nas szanuje. A czy my siebie szanujemy? Czy mamy wobec siebie prawdziwy szacunek? Zapytamy, z jakiego względu mamy mieć ten szacunek? Ano ze względu na to, że jesteśmy kimś. To Bóg te standardy wyznacza. Dla Niego jesteśmy kimś. A jeśli jeszcze zważymy, że prosił swego Syna o podjęcie misji zbawczej, to znaczy, że On nas wysoko ceni przed Jego oczyma i w Jego sercu jesteśmy kimś. I drodzy moi, to nie ma, to nie wypływa z jakiejś pychy naszej. Trzeba uwierzyć, skoro Bóg tak mówi, że jesteśmy kimś i trzeba siebie szanować. Jak człowiek siebie umie właściwie, nazwijmy to, docenić, uszanować, kto odpowie tym bardziej Panu Bogu z należnym szacunkiem i drugiemu człowiekowi. Gdybyśmy tylko na tym fragmencie katechezy pozostali dzisiaj, to już byśmy mieli naprawdę sporo do roboty i sporo do rozmyślania, bo to jest w życiu ważne. Powiadam raz jeszcze, to nie ma znamion pychy. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, kim jesteśmy, na jaką drogę powołuje nas Bóg i powinniśmy zrobić wszystko, aby Boga nie zawieść. Dzisiaj z radością wspominamy świętą siostrę Faustynę. Drodzy moi, tak się zadziało, że nasza diecezja stała się jakby, to taka przenośnia może trochę, stała się właścicielką cząstki historii siostry Faustyny. Dopiero po wielu latach zaczynamy rozumieć, jaki to wielki dar, ile się dobra dzieje. A o co tu chodzi? Otóż święta siostra Faustyna, jeszcze jako Helenka Kowalska, pragnąc wstąpić do zgromadzenia, to był rok 1924, od przełożonych, do których się zwróciła, usłyszała prośbę, informację czy dobrą radę. Powiedziała jej przyszła przełożona, że słuchaj, czasy są trudne i ubogie. Dobrze byłoby, gdybyś trochę popracowała gdzieś i nieco zarobiła na posag, czyli na takie pierwsze podstawowe uposażenie. Tak też zrobiła, ale zanim wyszła z klasztoru, otrzymała list polecający do proboszcza parafii świętego Jakuba na Ochocie. Proboszcz był zdumiony, bo nikt się z nim pierwej nie kontaktował. Przeczytał ten list. I to jest piękne, że nie zmarnował tej okazji, ale odczuł, że tu jest coś więcej niż zwykły natręt, który przychodzi, żeby mu pomóc. I skierował to dziewczę do rodziny Lipszyców, którą znał jeszcze z czasów, kiedy pracował jako proboszcz w Klębowie. To jest jedna z najstarszych parafii na terenie naszej diecezji w powiecie wołomińskim położona. I trafiła do rodziny Lipszyców. Była tam rok. Bardzo ją Lipszycowie pokochali. Pomagała im w wychowaniu ich trzech córek i zajmowała się domem. Stała się jakby czwartą córką. Po roku pożegnano ją, ona rozpoczęła swoje życie zakonne. To jest na naszym terenie. Powstaje tam sanktuarium. Piękne i miejsce, i ten klimat duchowy, który się tworzy. Coraz to bardziej oddziaływuje miejsce, nie tylko na diecezję, ale przyjeżdżają małe grupki, bo nie jest to duże jakieś sanktuarium, i korzystają z tego miejsca szczególnego. Bo to jest jakby pierwsze, najwcześniejsze dotknięcie późniejszej świętej. Tam usytuowany jest przepiękny pomnik. Helenka Kowalska, właśnie z czasów tej młodości, i trzy dziewczynki. Jedna jest przytulona stoi obok Helenki, drugą trzyma na ręku, a trzecia tutaj na ramieniu tak się wtuliła. To dużo mówi ten zespół, prawda, figur. I kiedy poświęcaliśmy ten dom, bo fragment tego gospodarstwa został, do dzisiaj tam jest, jest to taki dom muzeum, to jedna z tych córek dzisiaj bardzo, bardzo podeszła w latach pani mieszkająca w Krakowie, opowiedziała, jak w czasie wojny, kiedy szły do szkoły, spotkały patrol niemiecki i chciano je zastrzelić, rozpoznano w nich osoby pochodzenia żydowskiego. To były chrześcijanki, ale pochodzenia żydowskiego. Ocalały. I jedna z nich mówi: mniemam, że to był pierwszy cud późniejszej święty. I drodzy moi, ona wprowadza nas w to wielkie misterium miłosierdzia Bożego. My się naprawdę tym musimy przejąć. W jakim sensie? Wyobraźcie sobie, kochani, czasami tak nawet mówimy, przypadków w życiu nie ma. Wszystko ma swoje mocne zakorzenienie i też jasną celowość. Otóż miłosierdzie Boże, którego przekaz otrzymała siostra Faustyna i ksiądz Sopoćko i potem Jan Paweł II, to są nasi rodacy. I wszystkie te wydarzenia zadziały się na terenie ówczesnej Rzeczypospolitej. Pytamy tak w cichości serca, czy to jest przypadek, czy też jakaś misternie przygotowany scenariusz odnośnie Polski, nas. Możemy się domyślać, że Pan stawia przed nami jakieś wielkie zadania. I chyba tak rzeczywiście jest. Posiedliśmy skarb, jak ten talent. Pamiętamy przypowieść o talentach. Jedni pomnożyli, a był taki, który zlekceważył. Poszedł, ukrył dla bezpieczeństwa, myśląc, wróci właściciel, oddam, nie mamy nic wspólnego ze sobą. Nie jest to może nadzwyczaj pasujące porównanie, ale my nie możemy tego talentu Bożego zmarnować, ani też udać, że to nas nie obchodzi. Świat czeka na to wielkie dzieło głoszenia miłosierdzia. I kto to ma czynić? Mówimy, we wszystkich sprawach idziemy do źródła. Tu jest to źródło, w ojczyźnie naszej, bo tu się to wszystko z nakazu Bożego i z łaskawości Bożej narodziło. Być może, że przyszedł czas, może już i nawet pełnia tego czasu, kiedy musimy sami dać świadectwo miłosierdzie Boże i to miłosierdzie głosić wszędzie wobec całego świata, żeby uchować ludzkość. Ktoś powie, to są zbyt takie uroczyste słowa, zamiary, myśli. Drodzy moi, na te sprawy dotyczące ratunku nigdy żadna forma nie jest za wielka. Chodzi o to, abyśmy się poczuli prawdziwą cząstką tej wielkiej misji, która została zlecona naszej rodaczce, siostrze Faustynie. Ona nie była osobą, która mogłaby swoim rozumem czy jakąś władczą postawą przyjąć i zawładnąć tym dziełem. Nie. Ona naprawdę była pokorną służebnicą i dlatego to ma taką moc. Po tym poznajemy, że i my, jeśli będziemy sługami miłosierdzia, czyniącymi swoją posługę prawdziwie w pokorze i z całym oddaniem, zobaczymy owoce, a na te owoce czeka cały świat. Amen.